środku dnia.
Z głębokim smutkiem żegnamy Dominika z klasy pierwszej A, utalentowanego, pełnego pasji ucznia, który zaledwie rozpoczął swoją licealną drogę, a już zdążył nas zachwycić swoją wiedzą, życzliwą postawą, aktywnością na rzecz klasy i szkoły. Laureat tytułu Taon w konkursie fizycznym, lwiątko, wyróżniony w kangurze matematycznym, finalista Mistrzostw Polski w geometrii, laureat Dolnośląskiego Konkursu Literackiego Laur Diamentowego Pióra, wyróżnienie w drugim etapie Olimpiady Teologii Katolickiej, zostanie w naszej pamięci jako młody człowiek o niezwykłym umyśle i dobrym sercu. Dyrekcja napisała drugiego liceum ogólnokształcącego w Świdnicy. To było wczoraj. Wiemy już, że 15-latek nie żyje. Utopił się w jeziorze Ośnow w powiecie wolsztyńskim. Miał nocą przepłynąć jezioro w Puławie i rozpalić ognisko na drugim brzegu. Niestety, ale finał tego zadania okazał się tragiczny w skutkach. O tej tragedii więcej opowiedziała nam inspektor Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. No tutaj też będziemy słyszeli, jak te zeznania, wyjaśnienia podejrzanych z czasem się też zmieniały.
W nocy 24 lipca około godziny pierwszej policjanci z Wolsztyna otrzymali zgłoszenie od jednego z opiekunów obozu harcerskiego w miejscowości Wilcze o zdarzeniu z udziałem 15-letniego uczestnika obozu. Według przekazanych informacji nad jeziorem Ośno 15-letni harcerz podjął próbę zdobycia sprawności harcerskiej, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora i rozpaleniu ogniska na brzegu. Zgłaszający poinformował, że chłopiec był asekurowany przez płynących łodzią ratownika wodnego oraz opiekuna obozu. W pewnym momencie 15-latek zniknął pod taflą wody. Osoby asekurujące, według przekazanych informacji, miały podjąć ostatecznie nieudaną próbę wyciągnięcia nastolatka z wody. Po pewnym czasie zostały zaalarmowane służby. Na miejscu czynności ratunkowe prowadzili strażacy z Wolsztyna, Kościana i Poznania. Niestety 15-latka nie udało się uratować. Około godziny 5:30 jego ciało zostało wyłowione z wody przez strażaków. Na miejscu zdarzenia czynności prowadził prokurator z prokuratury rejonowej w Olsztynie oraz śledczy z wolsztyńskiej policji. Po czynnościach przeprowadzonych na miejscu zdarzenia zdecydowano o zatrzymaniu dwóch mężczyzn w wieku 19 i 21 lat. Policjanci ustalili, że chłopiec nie był asekurowany z łodzi i nie zachowano w tym przypadku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Osoby zatrzymane to dowódca drużyny harcerskiej, w której był 15-latek oraz ratownik wodny. Mężczyzn przebadano na zawartość alkoholu w organizmie, obydwaj byli trzeźwi. Komenda Powiatowa Policji w Olsztynie przy wsparciu Starostwa Powiatowego zapewniła pomoc psychologiczną uczestnikom obozu, który liczy 74 osoby. W tym celu na miejsce skierowano 4 psychologów.
Nasz reporter Bartłomiej Klubś pojechał na miejsce wczoraj rano. Rozmawiał z mieszkańcami tej miejscowości Wilcze.
5:55 obudził mnie taki, jakby jechała laweta, już pusta, bo już widocznie nad jezioro łódkę zawieźli. No i cały czas straż, policja, no po prostu nie wiedzieliśmy się, co tu się dzieje, nie? Dopiero nad ranem. Ja w sumie to się od córki dowiedziałam z Wrocławia, że się właśnie taka tragedia podziała, że chłopak 15-letni, no utopił się. Mnie tutaj tak chłopacy bardzo fajnie, ten obóz bardzo fajny jakieś tam robili sobie, no tak jak na obozie, różne podchody. Nie wiem, co to się podziało tak późno w nocy. Ja wiem, że na przykład gdzieś tam sztandary zdobywali jeden od drugiego obozu, ale no pływanie tak po nocy to, no to jest bardzo niebezpieczne i bardzo głupie dla mnie, nie?
Tragedia niewyobrażalna.
O Jezus kochany, to wie pan, co ja się do tej pory nie mogę uspokoić, bo przykre to jest strasznie. Przede wszystkim dla rodziców, no i dla wszystkich po kolei. To jest takie nie do ogarnięcia, bo potem nagle pan widzi, że jedzie karawan pogrzebowy i dzieciaka wiezie.
Byłyśmy trochę zmartwione, nie? Że coś się dzieje. Początkowo myślałam, że to są jakieś ćwiczenia, bo tak w środku nocy, no ale okazało się, że jest inaczej, nie? No to jest tragedia. Tak. Współczuję bardzo rodzinie przede wszystkim. Życia już mu nikt nie wróci.
Wielka tragedia, proszę państwa. 15-letni chłopak nie żyje, Dominik z Świdnika. Ja wczoraj, jak się o tym dowiedziałem, to złapałem się za głowę. Chyba każdy, kto wczoraj usłyszał o tym, złapał się za głowę. Tragedie różne się zdarzają, ale żeby w nocy pływać w ubraniu, w jeziorze, myślę, że Te okoliczności są naprawdę wstrząsające. W naszym studiu Marek Frąckowiak, rzecznik i wiceprezes WOPR Wielkopolska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pan patrzy na to? Czy to jest jakby, patrząc z punktu widzenia osoby, która dobrze pływa, szkoli, wie o pływaniu dużo, czy takie zadanie dla 15-latka to jednak było za dużo i czy ten ratownik powinien jednak zareagować i nie dopuścić do tego?
Zdecydowanie powinien nie dopuścić. Wydaje mi się, że tu nie trzeba być nawet specjalistą. Takie zwykłe zasady bezpieczeństwa, które każdy z nas, myślę, że nie pozwoliłyby wykonać takiej próby, tak? Bo mówimy tutaj o porze nocnej, mówimy tutaj o głębokim zbiorniku, mówimy o młodym człowieku, który był ubrany w odzież i buty, tak?
Dodatkowo, to się dużo trudniej pływa w ubraniu?
Zdecydowanie tak, bo ubranie nasiąka, czyli dodatkowy jest ciężar takiej osoby, a nadto krępuje ruchy pływackie.
Mhm. Czyli gdyby pan był tam na miejscu jako ratownik, to co by pan zrobił?
Po prostu nie odbyłaby się taka próba.
A z łodzią? Bo się okazuje, że gdyby była asekuracja, może nie doszłoby do takiej tragedii.
To proszę oddać mi jeden argument, dlaczego to się w nocy odbywało, kiedy nawet coś się stanie, no nie widzimy, gdzie takiej osoby szukać, tak? Okej, taka próba w dzień, łódka obok, możliwość chwycenia się takiego pływającego, okej, ale w nocy, gdzie jedynym punktem odniesienia to była lampka czołowa, którą miał ten pływający na czole zamontowaną, no bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja.
Mhm. Ja teraz widzę często ludzi, którzy pływają sobie albo na jeziorach, czy też w morzu, przy linii brzegowej, tak niedaleko, to mają takie bojki do nogi przyczepione na przykład. Bo oczywiście sytuacja może nastąpić różna, to nie chodzi o to, że nagle przestajemy umieć pływać, tylko fizjologia czasami nam sprawi jakiś skurcz, tak? Złapiemy skurcz. Czy takie zabezpieczenia powinny jednak być? Myślę w tej chwili już w ogóle o osobach, które chcą przepłynąć jezioro na drugą stronę.
Zdecydowanie tak. Jeszcze kilka lat temu takie środki typu boje asekuracyjne były dosyć trudno dostępne, bo trzeba było kupować w sklepach z wyposażeniem ratowniczym. Jakiś czas temu one już były dostępne w sklepach z wyposażeniem sportowym, a już w tym roku widziałem w popularnej sieci supermarketów taką dmuchaną bojkę, bardzo mocną, wytrzymałą, więc jest ona dostępna tak naprawdę już w takim naszym przydomowym markecie, gdzie możemy się w ten sposób zabezpieczyć.
Także proszę państwa, zastanawiam, jakie pytanie dzisiaj państwu zadać, bo myślę, że trudno nam oceniać tę sytuację. Też nie do końca wiemy, co tam się tak wydarzyło na miejscu, czy to był jakiś zakład, czy to było jakieś rzeczywiście zadanie, które było postawione chłopakowi na koniec obozu, przypomnę. Na koniec obozu, bo oni dzisiaj mieli wracać. 61 8654 654. Witamy, panie Krzysztofie.
Dzień dobry. No to jest tragedia, ale to też świadczy o przygotowaniu tych opiekunów, moim zdaniem. Że to takie troszkę niepoważne, nie? Takie zadanie dla chłopaka w nocy.
No ale to byli, można powiedzieć, starsi koledzy, tak? 19 i 21.
Starsi koledzy,
tak.
19, 4 lata starsi, nie? No. Dla mnie to takie troszkę nierozsądne, że tyle się mówi o tych rzeczach, o przygotowania tych ludzi, którzy się opiekują tą młodzieżą, a wychodzi później tak, jak wychodzi, nie?
Mhm. Bardzo panu dziękuję. Wczoraj wieczorem mężczyznom postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i niedopełnienia obowiązków wynikających z opieki nad chłopcem. Podejrzani nie przyznają się do winy. Grozi im 5 lat więzienia. A nam udało się dzisiaj porozmawiać z rzecznikiem prasowym Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Adamem Paczyną, który wskazuje, że próba była wymyślona przez 21-letniego dowódcę drużyny harcerskiej.
Wczoraj rzeczywiście miała miejsce niewyobrażalna tragedia. Jesteśmy pogrążeni w żałobie i żadne słowa nie wyrażą smutku, żalu, który pozostał nam po stracie naszego harcerza. Jeżeli chodzi o próby sprawnościowe, to one określone są w księżyce sprawności organizacji harcerzy w regulaminie sprawności, który tam przedstawia poszczególne sprawności, które są dostosowane do wieku i umiejętności uczestników. Jednak w tym przypadku nie mieliśmy do czynienia z realizacją sprawności, tylko indywidualnego zadania, o czym zdecydował wychowawca drużynowy tego chłopaka. Była to indywidualna próba związana z realizacją stopnia harcerskiego. No jednak tutaj, tak jak podkreślam, to nie była sprawność, nie była realizowana z regulaminu sprawności. Tylko taka próba indywidualna podsumowująca stopień harcerski, wymyślona i dobrana przez drużynowego.
Gdy pan dowiedział się o tym, że nie było asekuracji z Łodzi, że ten harcerz płynął w pełnym umundurowaniu, w ciężkich butach, potrafi pan to pojąć?
Te doniesienia, o których pan mówi, są rzeczywiście niepokojące i tutaj mogło dojść do naruszenia zasad bezpieczeństwa. Cały czas współpracujemy ze służbami, przede wszystkim policją, prokuraturą, celem pełnego wyjaśnienia tej sprawy, tak żeby rzetelnie od początku do końca dojść do prawdy, jak to rzeczywiście miało miejsce. W tym celu jesteśmy w stałym kontakcie, przekazujemy wszelkie dokumenty niezbędne, udzielamy wszelkich wyjaśnień.
Tak się zastanawiam, bo oczywiście możemy tutaj różne scenariusze przedstawiać, ale zastanawiam się, czy ja, gdy miałem 15 lat i gdyby mi ktoś takie zadanie dał, czy bym się go podjął. Inaczej mówiąc, chciałem państwa dzisiaj zapytać, czy jesteśmy w stanie dzieci nauczyć asertywności? To znaczy, że w wieku 15 lat oczywiście wyobraźnia, ambicje są jeszcze nieukształtowane. Człowiek ma jeszcze w głowie nie wszystko poukładane. Okazuje się, że także i w wieku 21 lat. Ale czy jesteśmy w stanie dziecko nauczyć, żeby w takiej sytuacji potrafiło powiedzieć nie? Panie Waldemarze, dzień dobry.
Dzień dobry. No, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że pewnie można nauczyć. Tak w ogóle to wyrazy współczucia dla rodziny tego chłopca. To jest coś niesamowitego. To jest jak, też jak to usłyszałem, usłyszeliśmy w domu. Mamy córkę w wieku 16 lat, syna w wieku 18 lat i włos się na głowie jeży. Jeżeli wszystko miało miejsce tak, jak jest teraz relacjonowane, to ci dwaj panowie, właściwie to nie są panowie, bo to są też jeszcze dzieciaki, oni powinni z więzienia nie wyjść. Tu nie powinna być klasyfikacja czynu za nieumyślne spowodowanie śmierci, tylko z pełną premedytacją narazili tego chłopca na śmierć. Bo to tylko w ten sposób można interpretować, bo nie wiem, parę dni temu byli harcerze u was w studiu, którzy dostali wyzwanie, że mają przyjść do studia i opowiedzieć o swoim obozie, czy to już teraz dobrze tam nie pamiętam. Rozumiem, to jest jakieś, ale czym to się różni od tych głupich wyzwań w internecie, gdzie cały czas to jest napiętnowane, te wszystkie challenge i czym to się teraz różni? Osoby, które powinny z tym walczyć, które powinny temu zapobiegać, robią to i no nie wiem, no nie umiem, no brakuje mi słów, ja nie wiem, co bym zrobił, jakbym był rodzicem i ktoś by mi doprowadził dziecko do takiego, pobierza się, no faktycznie, no 19 lat, no to jest jakieś kuriozum, 21 i to byli, nie wiem, czy to byli najstarsi opiekunowie na tym obozie.
To tak nie wiemy dokładnie, jak tam wyglądała ta struktura. No, tam było 70 dzieciaków. Panie Waldemarze, bo
jeżeli było 70 dzieciaków pod opieką.
No musiało być więcej. Nie, musiało być więcej opiekunów na pewno.
No ale wiem, bo to tam ileś osób jest na ileś.
Ale panie Waldemarze, widzisz, że obozów harcerskich w Polsce mamy dziesiątki, no ile nie setki. No, generalnie słyszy się, że to są naprawdę świetne miejsca, gdzie dziecko może się trochę nauczyć życia. Ja nie mówię właśnie o takim survivalowym podejściu, ale takiego trochę, wie pan, no nie, że tylko telefon, tak? Tylko, że żeby
ale ja
zobaczyć
nie mam,
coś.
Ale nie? Ja nie mam nic przeciwko temu obozowi i tym obozom, bo to jest pewnie wspaniała rzecz. Nie byłem harcerzem, nie uczestniczyłem w takich zajęciach, ale tak jak mówię, tak jak tutaj, bo też nasunęło mi się pytanie, czy to jest w tych wyzwaniach, czy tylko ten jeden chłopiec, czy co cały obóz musiał zaliczyć. I tutaj ten komendant odpowiadał, że takich sprawności nie ma, więc wymyślenie sobie przez takiego młokosa, czy nieodpowiedzialną osobę czegoś takiego, to już go dyskwalifikuje. Nie umiem.
Panie Waldemarze, bardzo dziękuję. Tak, rozumiem te emocje. Pozdrawiam, dziękuję. 618-654-654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Halo?
Witamy serdecznie.
Proszę pana, nie wytrzymałam i zadzwoniłam.
A czy mogłaby pani do telefonu bliżej, bo bardzo słabo panią słyszymy.
Tak, nie zatrzymałam i zadzwoniłam. Ja tutaj jestem w samochodzie. Proszę pana, ja zęby zjadłam na organizacji wypoczynku właśnie dla dzieci, dla młodzieży. Od 18 roku życia się tym zajmowałam, dopóki nie przeszłam na emeryturę. Najpierw byłam po prostu wychowawczynią, potem byłam kierownikiem, a na końcu miałam swoją własną firmę. Zresztą z Państwa instytucje również dzieci do mnie jeździły. Proszę Pana, brak, co mnie tutaj uderzyło? Dlaczego to dziecko miało takie zadanie? Dlaczego harcmistrzem Rzeczypospolitej jest 20-letnia osoba? Harcmistrz, czyli jak gdyby pułkownik albo generał w wojsku. Dlaczego? Ja czym to jest podyktowane? No nie wiem, jakie są warunki, jakie warunki musi harcmistrz spełnić. To jest po prostu, ten człowiek nie ma jeszcze doświadczenia. Nie może mieć doświadczenia. Poza tym należałoby zapytać, jakie były stosunki interpersonalne na tym obozie. Czy to dziecko nie było gnębione? Dlatego, że wymyślenie czegoś takiego, no to jest absurd, tak? Normalny człowiek by czegoś takiego nie wymyślił. Ratownik nie musi takiego egzaminu zdawać. A powinien, tak? I tutaj taki jeszcze w nocy, bez asekuracji, ten człowiek, który to wymyślił, nie, to nie było nieumyślne spowodowanie śmierci. To było ewidentne narażenie tego chłopca na niebezpieczeństwo grożące śmiercią. I to świadome narażenie, uważam. Mhm. Poza tym, proszę Pana, następna sprawa. Jak są traktowane w Polsce obozy harcerskie? Jeżeli ktoś ma firmę, a teraz każdy może mieć, organizować wypoczynek dla młodzieży, to musi mieć kartę obiektu, musi mieć zgodę pieczątki Straży Pożarnej, Sanepidu, Służby Zdrowia, gminy i w ogóle wszystkiego, tak? A obóz harcerski ma specyficzne, jak gdyby, ulgi. Do obozu harcerskiego podchodzi się inaczej, jakoś tradycyjnie zwyczajowo. Albo tam jadą biedne dzieci, albo tam jadą specyficzne dzieci, albo tam kadra jest wyszkolona, albo to są harcerze, albo to oni sobie dadzą radę. I właśnie tak sobie dadzą radę. I właśnie tak sobie dają radę. Ludzie nie są do końca przeszkoleni. Nie są kursy dla opiekunów, tych asystentów, czy też wychowawców kolonijnych, trwają dwa weekendy, to są dwie soboty i dwie niedziele bodajże, potem się dostaje zaświadczenie. I co ten człowiek może wiedzieć?
Chciałem Panią zapytać, czy kiedy Pani była wychowawcą na kolonii, czy jakimś takim obozie, czy zdarzały się Pani jakieś takie sytuacje, kiedy Pani powiedziała nie na przykład, bo ktoś wpadł na jakiś taki właśnie pomysł, może jakiegoś survivalu, czy jakiegoś zadania i uznała Pani, że to jest niebezpieczne dla dzieci?
Proszę Pana, tak. Bywały różne głupie pomysły, ale bo ja robiłam obozy specjalistyczne, tak? Ja organizowałam obozy jeździeckie, połączone z rowerami, połączone właśnie z przejażdżkami, motorówkami, łódkami, bo najpierw wynajmowałam ośrodki w różnych miejscach, a potem sama sobie, tak powiem, kupiliśmy gospodarstwo i mieliśmy swoją własną firmę, ale rzeczywiście niejednokrotnie mówiłam nie, bo wiedziałam, że może się to skończyć źle, tak? Może. Nigdy, przenigdy nie chodziłam na straże, na plażę niestrzeżoną z dziećmi. Zawsze był jeden ratownik i nie było więcej dzieci, niż ten ratownik mógł obsłużyć. Chodziliśmy na dwie grupy. Po prostu miałam, nie wiem, jakieś takie...
Oczy dookoła głowy i oczywiście tak, wyobraźnia myślałam, trzy kroki przed wszystkimi.
Cztery kroki do przodu, tak. Myślałam cztery kroki do przodu. W związku z powyższym naprawdę, no nie miałam przypadków takich, żeby coś tam się złego u mnie zdarzyło. Natomiast faktycznie nie wiem, czy ta kadra jest w tej chwili na tyle przeszkolona. Nie wiem. Ja najpierw byłam wychowawcą, potem miałam uprawnienia kierownika, potem miałam uprawnienia instruktora, jeździecka, hipoterapii. Czyli ja miałam praktycznie wszystko, co jest możliwe. Zawsze współpracowałam z tymi organizacjami, które ze mną współpracowały, ale to były uprawnione, tak? To byli specjaliści. To nie był jakiś sobie tam, który sobie zrobił gdzieś kartę podatkową i był ratownikiem. Nie. On musiał być z jakiegoś ośrodka, on musiał być po prostu ze mną współpracujący.
Bardzo Pani dziękuję za ten telefon. Myślę, że tutaj wiele ciekawych rzeczy powiedziała Pani.
Jakie tam były stosunki w tej grupie?
No to bardzo mi się jest wydaje, zadanie dla prokuratury,
tak,
myślę, jak najbardziej.
On jeszcze nie mówił. Dlaczego temu chłopcu, dopiero dzisiaj usłyszałam, że ten chłopiec miał zadanie niewykonalne. Dano mu do wykonania zadanie niewykonalne. To jest niedopuszczalne. Czy nie chciano mu czegoś udowodnić, lub czy nie chciano go dodatkowo zgnębić?
Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, bardzo pani dziękuję. 618-65-4654. Zanim pani Ania z kolejnym telefonem zapytam naszego gościa. Rzeczywiście to było zadanie niewykonalne? 500 metrów w wodzie, w ubraniu, przepłynąć, nie wiem, z plecakiem, w butach dla 15-latka?
Ogromnie trudne zadanie. Myślę, że nawet ratownicy mogliby mieć dosyć duże problemy z tym, a może nawet i nie wykonać tego zadania. Ale tu jeszcze jedna rzecz się nasuwa. Nasza tutaj słuchaczka miała rację, bo opiekunami na koloniach mogą zostać osoby z wykształceniem średnim, czyli naprawdę 18-19 lat. Po maturze. I to jest zgodnie z prawem, mogą podjąć opiekę nad takim. Czy to nie jest za mało? Czy tutaj nie powinien być podniesiony wiek? Czy
ja się tylko zastanawiam, bo tacy młodzi wychowawcy to... Ja myślę, że to nie jest problem. Natomiast jest pytanie, czy jednak nad tym wszystkim nie powinien być ktoś, kto jednak ma doświadczenie i może niekoniecznie ma 20 lat, tylko ma na przykład lat już 30, może 40 i potrafi przewidzieć pewne rzeczy, potrafi się zastanowić, jakie mogą być konsekwencje jakiegoś zadania i nie wiem, czy tam zabrakło nadzoru jakiegoś wewnętrznego, czy... No bo znaczy ja myślę, że gdyby w jakimś gronie to padło coś takiego, że dobra, bierzemy chłopaka, niech płynie w nocy 500 metrów, proszę państwa, to jest 10 basenów takich standardowych 25-metrowych, nie? W tej z powrotem. To naprawdę jest dużo. To jest... Ile to tak się płynie? Z 20 minut? Tak, takim normalnym tempem, nie jakimś tam wyczynowym? Myślę, że około 20 minut.
W zależności od indywidualnych umiejętności pływackich, ale no...
To tak, to nie jest, że to jest 5 minut, tak? To jest naprawdę spore zadanie, sporo czasu. No i teraz na co oni liczyli tam na tym brzegu stojąc, że co? Że jak coś się, nie daj Boże, stanie, to co oni zrobią? No nic nie zrobią, no bo się nie da. To jest w momencie, kiedy ktoś idzie na dno, a my stoimy na brzegu, no to co może zrobić ratownik? Jeżeli jest przy brzegu, oczywiście ta osoba, powiedzmy, nie wiem, 50 metrów, no to podbiegnie i jest w stanie uratować.
Tak.
Ale jeżeli on jest, nie wiem, 300-400 metrów, jest ciemno, to chyba już tylko cud jakiś by się musiał zdarzyć.
Ja myślę, że oni tego chłopaka nawet nie widzieli. Tam jest mowa o latarce czołowej, którą miał założoną. To był jedyny punkt odniesienia. I jak ten punkt świetlny zniknął, no to chyba wtedy się zorientowali, że chłopak tonie.
No tak, bo to było tak, że nagle światełko pewnie przestało świecić. Tak?
Ale tutaj byśmy musieli się też trochę na miejscu tego chłopaka postawić, bo wchodzi do zimnej wody, bo woda nie jest ciepła, mamy bardzo kiepski sezon. Jest ciemno, jest głucho. Uświadamia sobie, jak się odwróci, że opiekunowie są bardzo daleko. Jego ruchy pływackie są zaburzone, dziwne, zupełnie inne, bo płynie w odzieży. Wszystko po prostu nie pasuje do tej układanki.
No tak, ale 15-latek, no... Ja myślę, że w tym wieku no w głowie różne rzeczy są. No to był ambitny chłopak, no widać, że tak? Brał udział w różnych olimpiadach. No może ktoś mu nadepnął trochę na odcisk jakiejś ambicji, że powiedział, że jak nie dasz rady.
Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to była bardzo silna presja, bo z tego co wiem, to on chciał zdobyć jakąś wyższą umiejętność harcerską, tak? Czyli to się wiąże z jakimś większym prestiżem, tak? Czyli no dodatkowo był obciążony psychicznie, żeby jednak pokazać, że zasługuje na ten wyższy stopień, czy tą wyższą kwalifikację.
Ja myślę, że tej audycji słuchają z uwagą zwłaszcza rodzice dzieciaków w tym wieku, bo ja też myślę, proszę państwa, że uczulenie dzieci na takie sytuacje to jest niezwykle ważna rzecz, jaką rodzic powinien zrobić. Wielka szkoda, że staje się to kosztem życia 15-letniego Dominika. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry, ja tutaj też, to co pan, panie Wojtku, mówił, też się nad tym właśnie zastanawiałam, bo w stan oskarżenia został postawiony ten chłopak 21 lat i 19 lat, ale no, czy właśnie ten 21 był głównym komendantem tego obozu? Z tego, co ja zrozumiałam, to chyba nie, że tam, tak jak pan mówił, że ktoś powinien być nad nim, kto jest, ma większe doświadczenie, jest starszy, no bo no 21 lat, no to wiadomo, szkoły skończył, ale to są, albo ten 19, to ledwo maturę zdał i to jest młody chłopak, pracował pewnie jako ratownik może od tego 17 roku życia, przypuśćmy, ale no być ratownikiem na takim obozie, gdzie jest dużo dzieciaków, gdzie jest jezioro, no to jest wiadomo, że to jest no straszna odpowiedzialność i myślę, że tutaj właśnie to doświadczenie, takie doświadczenie życiowe też zawadziło na tym. Inna sprawa, że też tutaj mówiliście panowie, że oni stali na brzegu. Ja nie wiem, bo może niedokładnie też słucham, ale ja miałam wrażenie, że oni asekurowali z łodzi,
Na początku była taka informacja, a potem się okazało, że jednak nie, nie, nie,
Że jednak ja właśnie myślałam, że z Łodzi, tylko że bez tych, bo no wiadomo, powinien płynąć, ale na uprzęży, czy po prostu na tych takie, nie wiem, szelki na plecach i na stałym, na lince, czy właśnie z tymi bojami, tak jak to jest modne. No i na rzecz, że nie modne, tylko bezpieczne właśnie to, co tutaj pan mówił, przygotowanie do triatlonu, do czegokolwiek, oni pływają w otwartych akwenach, ale zawsze z tymi bojami. I to właśnie, że w tym ubraniu, gdyby to było też, nie wiem, no normalnie, wiadomo, że zimna woda i noc, no tak, i to wszystko, tak, ale tak, to już pomińmy, ale bez tych butów, bez tego przecież nawet przebiec 500 metrów, to się wydaje niedużo, pół kilometra, ale w takich traperach, w tym całym mundurze, w tym wszystkim, to nawet by było trudne, a co dopiero przepłynąć takie coś. No a inna rzecz, też padło pytanie, jak 15-letni chłopak, ja myślę, że tutaj no to jest jednak takie wyzwanie i nie jeden by na takie coś poszedł i myślę, że nie byłoby dużo osób, które są w tym harcerstwie, chcą zdobywać sprawności, piąć się wyżej i starszy chłopak mu coś takiego zaproponuje, to myślę, że mało osób by było, które odmówią takiemu zadaniu. Tutaj stawiam się w tym po prostu w... Wiadomo, my jesteśmy starzy, no to inaczej do tego podchodzimy, ale taki chłopak, który ma 15 lat i ma takie, to jest i przygoda, i wyzwanie, i myślę, że mało ludzi, mało tych dzieciaków, no bo to są dzieci, 15 lat, no co to jest, że po prostu nie... No nie umieliby tak po pierwsze odmówić, po drugie przemyśleć tego wszystkiego i jeżeli ktoś starszy, no wiadomo, że to jest trochę starszy, bo tutaj jest 6 lat różnicy między nimi, ale ktoś starszy zaproponuje takie coś, to jemu nawet do głowy pewnie nie przyszło, że może się coś wydarzyć. I to, co też panowie mówili tutaj, że nie widać tych ludzi na brzegu, no przecież w ogóle nic nie widać, bo jeżeli jest no, w jeziorze, no wiadomo, tu trzciny, tu gdzieś tam jest ten drugi brzeg, ktoś tam czeka, ale to jest wszystko takie, traci się orientację też pewnie.
Pani Aniu, bardzo pani dziękuję. Pozdrawiam 61 8654 654. Pani Danuta, Radio Poznań, dzień dobry.
Dzień dobry, ja jestem harcerką i tutaj brakuje mi danych, tak? No. Padła informacja o tym, że instruktorzy byli na jeziorze. Policja stwierdziła, że ich nie było, tak? Nie
wiem
na jakiej podstawie. Kto to widział, tak? Na jakiej podstawie policja ustaliła to? Ale jest inna kwestia. To jest nieszczęście i to jest wielkie nieszczęście. Ale nie tylko dla tego dziecka, które utonęło, ale również dla drużynowego i ratownika. Takie sprawności są podejmowane. Nie wiadomo, jakie były okoliczności. Być może, że uczestnik obozu sam zaproponował taką próbę, ponieważ no, są takie sytuacje, tak? To znaczy mają prawo do tego, żeby samemu zaproponować określoną próbę.
Pani Danuto, tak, ale czy jednak opiekun nie powinien powiedzieć, no dobrze, ale trochę to za daleko trochę.
Powinien być na jeziorze. Powinien być na jeziorze, tak? Jest to dziwna próba, ale to jest harcerstwo. W harcerstwie podejmuje się różnego rodzaju zadania. Gdyby się wszystko udało, tak, byłoby świetnie. Nikt by nie podnosił alarmu. W tej chwili podchodzi się do tego inaczej, ponieważ sytuacja zakończyła się nieszczęściem. Jeżeli instruktorów nie było na jeziorze, popełnili przestępstwo. Jeżeli byli, nie można ich oskarżać o to, że taka próba została podjęta. To jest dziwne, że płynie w mundurze, ale w harcerstwie tak jest po prostu, że podejmuje się najróżniejsze dziwne próby, tak?
No tak, jest pytanie pani Danuto, czy rzeczywiście trzeba w pław w nocy przez jezioro płynąć, żeby udowodnić, że się jest harcerzem?
Nie, to nie jest udowodnienie, że jest się harcerzem. To są po prostu różne próby. Te próby są dla wielu dziwne. Tak, jest taka sprawność przez piór na przykład. Dzień bez jedzenia, cały dzień milczenia, pójście, opuszczenie obozu, zniknięcie, obserwowanie jednocześnie, co się dzieje w obozie, ale nikt nie wie, gdzie się dana osoba znajduje. To są normalne rzeczy.
No tak, ale tam ryzyko, pani Danu, to jest no, niewielkie, że się coś może wydarzyć. Natomiast jeżeli dzieciaka wpuszczamy do jeziora, żeby zdobył odznakę albo...
Ja rozumiem, że to jest dosyć dziwne, ale tak jak mówiłam, sprawności są różne. a prawo do wymyślania nowej sprawności istnieje, tak? A więc do zrealizowania. To rzeczywiście są takie propozycje ze strony harcerzy. Ja nie wiem, jak to wyglądało, bo przez cały czas jest mowa o tym, że drużynowy nakazał, tak, o wyzwaniach. Nie. Naprawdę doszło do wielkiego nieszczęścia. Współczuję rodzicom, współczuję tym, którzy są na tym obozie, ale również współczuję drużynowemu i ratownikowi.
No tak, pani Dano, to bardzo pani dziękuję za ten telefon. Być może to myślenie o survivalu, o wyczynach, o pokonywaniu własnych słabości powinno się trochę zmienić, bo ja myślę, że też można postawić wyzwanie, że można zimą na rysy w sandałach wejść, tylko ktoś powinien powiedzieć, no halo, no to nie ma sensu, prawda? Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom. Przede wszystkim wyrazy współczucia rodzinie najbliższym chłopaka, bo to jest ogromna tragedia, jak tutaj zresztą już poprzednicy również wspominali. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim powinny zmienić się zasady zdobywania takich stopni harcerskich i nie tylko pewnie harcerskich. Ja myślę, że proceder, który na pewno był od dawna stosowany, tu po prostu, przepraszam za określenie, bo to jest na pewno nie na miejscu określenie, ale innego tak naprawdę trudno w tej chwili wymyśleć, po prostu coś nie wyszło. Natomiast trzeba skończyć z tym procederem. Przepisy powinny regulować tego typu działania wyłącznie w ciągu dnia z pełną asekuracją. Ja nie mówię, że tego nie ma być, bo chcemy być lepsi, chcemy pokazać, że jesteśmy lepsi. To jest naturalna natura człowieka. Natomiast wszystko jest okej, gdy jest to pełne zabezpieczenie, gdy jest ta asekuracja, jest ratownik, który...
No tutaj mówiliśmy, że wystarczyło, żeby oni rzeczywiście w tej łódce byli obok tego chłopaka, no i chociażby ta bojka do nogi przywiązana, że w razie czego można wyciągnąć, tak? Jakby się coś
dokładnie
stało.
Tak to powinno wyglądać. Ja bym nawet powiedział, tutaj tak zaryzykował troszeczkę, że to pachnie mi to takim nielegalnym zdobywaniem tego stopnia. Nie wiem, jak się wypowie tutaj centrala harcerska, nie wiem, jak ona się nazywa, ale jest ten chłopiec centralny, bo coś mi się wydaje, że tym bardziej harcerze, czyli ta dosyć poważana służba, bo to jest jednak służba, wydaje mi się, że powinna i działa w większości przypadków zgodnie z przepisami.
Panie Piotrze.
A tutaj no zabrakło tego, tak?
Panie Piotrze.
I doszło do tragedii. Wypadki są, były i będą. Wyciągajmy z nich konsekwencje, aby nigdy do nich nie doszło, aby każdy obóz i każde wakacje skończyły się wyłącznie dobrymi wspomnieniami.
Panie Piotrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I jeszcze pani Teresa.
Pozdrawiam.
Dzień dobry. Króciutko pani Teresa, jakby mógł prosić.
Dzień dobry. Ja nie chciałam dzisiaj dzwonić. Niewyobrażalna tragedia, ale zbulwersowała mnie wypowiedź tej pani Danuty. Nieodpowiedzialne zachowanie opiekunów. No, byłam nauczycielem, jeździłam na kolonie, jeździłam na wycieczki z młodzieżą. Nie. Zadania muszą być odpowiedzialne i musi być zabezpieczenie. Nie będę się długo wypowiadać, natomiast uważam, że ta pani Danuta bzdury opowiadała, totalne bzdury. Harcerze też muszą pracować z głową. Miłego dnia, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Jeszcze w takim razie pan Stanisław też bym krótko poprosił.
Witam serdecznie. No ja powiem króciutko. Wysłano dziecko na śmierć, po prostu. Zadanie niewykonalne dla większości osób, które tam przebywały. To jest tak, jakby wysłać 15-latka, żeby zdobył Mount Everest, bez maski, bez butów, bez szykana, bez niczego. Głupota, jakiej świat nie widział. Dziękuję, pozdrawiam.
Proszę państwa, dzisiaj rano rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak, przekazał informacje dotyczące śledztwa. Prokuratura postawiła zarzuty dowódcy drużyny harcerskiej, 21-letniemu Markowi G. i 19-letniemu ratownikowi Igorowi G. dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci i niedopełnienia obowiązków wynikających z opieki nad chłopcem. Ta konferencja była dzisiaj przed południem. Posłuchajmy.
My to jeszcze ustalamy. Czy to był standard, czy jeszcze inni mieli uczestniczyć w tej próbie pobicia jakiejś sprawności? Wiemy na podstawie naszych tych wstępnych i tych bardzo szybkich ustaleń procesowych, że rzeczywiście wobec tego chłopca podjęta została taka próba zdobycia z pewnej sprawności na wyższy stopień. Odbyło się to w nocy. około godziny pierwszej, bo wtedy też służby zostały powiadomione, że ten chłopiec zniknął z powierzchni wody. Ten chłopiec na polecenie dowódcy drużyny harcerskiej znalazł się w tej wodzie, znalazł się w obuwiu, w pełnym umundurowaniu i zgodnie z tym poleceniem miał przepłynąć wpław jezioro na odcinku 500 metrów. Był obecny przy tym ratownik wodny, czyli ten młodszy z zatrzymanych podejrzanych. Zarzut dotyczący tego mężczyzny obejmuje przede wszystkim dopuszczenie do tego, że taka próba się odbyła. Według naszych teraz ustaleń wiemy, że ta asekuracja nie została zapewniona, nie zostały zapewnione warunki odpowiednie do tego typu, nie wiem czy nazwać to próby, ale po prostu przebywania w wodzie. Zasady bezpieczeństwa zostały złamane, stąd ten zarzut właśnie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale i w tym przypadku również nieumyślnego spowodowania śmierci. Jeden z tych podejrzanych złożył obszerne wyjaśnienia. One będą przedmiotem naszej weryfikacji. W tej chwili jeszcze też trwają czynności związane z tą sprawą. Naszym zadaniem jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia, przebiegu tego zdarzenia. Oczywiście już wstępne ustalenia pozwoliły na to, żeby tych mężczyzn zatrzymać, postawić im zarzuty i wobec jednego również stosować środki zapobiegawcze.
Tyle prokuratura. Na sam koniec chciałem naszego gościa zapytać. Tegoroczne wakacje... Pogoda sprawiła, że są tak statystycznie chyba dosyć bezpieczne, prawda? Mało jest utonięć, chociaż oczywiście każda śmierć jest tragedią.
Tak, utonięcia są zawsze powiązane z pogodą. W tej chwili właściwie cały maj był z bardzo nieciekawą pogodą. Czerwiec był chłodny, lipiec było tylko kilka dni ciepłych i obecnie mamy około 90 utonięć od kwietnia. To nie jest dużo, ale to tylko dzięki temu, że pogoda nie zachęca do wypoczynku nad wodą. Gdyby ta pogoda była słoneczna, było ciepło, nie, mówilibyśmy pewnie już o 300-400 utonięciach.
Właśnie zwykle się wtedy spotykaliśmy, tutaj rozmawialiśmy o tych bezpieczeństwie nad wodą. Ja myślę, że te zasady, które w tym przypadku zostały złamane, to właściwie na szkoleniach powinno być w tej chwili wszędzie chyba już takich dla ratowników chociażby, czego nie robić, jak nie robić takich prób survivalowych, prawda?
Ja myślę, że duża większość, jak i prawie znaczna większość ratowników nie podjęła w ogóle by się takiej próby, na pewno by zniechęciła, tak? Ja nie wiem, jakie...
Ale macie na szkoleniach jakieś takie, właśnie, taki punkt programu.
Tak, rozmawiamy, jak zabezpieczyć kolonie i obozy. To jest ważny punkt, bo no, często ratownicy młodzi szczególnie na takie kolonie właśnie jako asekuracja wyjeżdżają.
Ale czy macie na przykład takie, rozmawiacie z nimi, no właśnie, bo młodzi ludzie mają różne fantazje, różne pomysły, no to jest prawo tego wieku. Że właśnie, tak, że jest taki moment, kiedy absolutnie trzeba powiedzieć kategorycznie nie. Czy na tych, czy takie, nie wiem, czy z psychologiem na przykład też są zajęcia, bo może by się przydały, żeby ci młodzi ratownicy też jakby wiedzieli, jak w takiej sytuacji się zachować, bo może była taka presja tej drugiej osoby, że ten młody ratownik no właściwie nie miał nic do powiedzenia.
Tak, bardzo myślę, podobnie jak pan redaktor, że tu jednak ta presja oddziaływała. Myślę, że tutaj sytuacja jest jeszcze, mamy wiele niewiadomych, żeby postawić ostatecznie tezy, bo informacje mogą być różne. Sam wiemy, że ratownik złożył obszerne wyjaśnienia, pewnie z czasem poznamy to ich treść i będzie łatwiej nam tutaj wszystko ustalić. Natomiast ratownik jakby zabezpiecza dane zdarzenie, tak? Inicjatorem zdarzenia tak dalej, to chyba był tego komendant obozu, tak? Natomiast powinien rekomendować i wręcz zabronić takiego, powiedzieć, że to jest niebezpieczne i on jako ratownik nie rekomenduje i nie będzie tego zabezpieczał.
No właśnie, bo to po prostu mógł powiedzieć, że nie będzie brał udziału w czymś takim. Proszę państwa, możemy oczywiście dużo tutaj jeszcze słów wypowiedzieć. No ta tragedia się wydarzyła. Dominik z pierwszej A, utalentowany, pełen pasji uczeń, który zaledwie rozpoczął licealną drogę, a już zdążył nas zachwycić swoją wiedzą, życzliwością, postawą, aktywnością na rzecz klasy i szkoły. Tak żegna go szkoła, do której chodził w Świdnicy. Dziękuję państwu bardzo. Marek Frąckowiak, rzecznik, wiceprezes WOPR Wielkopolska.
Dziękuję.
Dziękujemy. Wojciech Chmielewski. To była audycja w środku dnia za 6,5 minuty 13.